Pierwszy seryjny morderca w przedwojennej Polsce. Warszawa i jej okolice, początek roku 1922. Swoją działalność rozpoczyna pierwszy znany seryjny morderca II Rzeczypospolitej. Posłuchajcie historii zbrodniarza i jego partnerki, który traktował morderstwo jako najprostszy sposób na zarabianie pieniędzy. Tylko czy aby na pewno chodziło jedynie o pieniądze? Szczepan Paśnik sam wyznał, że pierwsze dwa morderstwa uszły mu płazem. Zabił dwie młode Żydówki, które obrabował. Ich ciała zakopał w lesie w powiecie garwolińskim. Przyłapano go dopiero na kradzieżach. Sąd pokoju w Rykach skazał 25-latka na 4 miesiące więzienia w 1912 roku. Odbył karę, ale nie zrezygnował ze złodziejskiego fachu. Kolejny raz wpadł w Siedlcach, rok później. To wtedy zginęła pierwsza oficjalnie znana ofiara Paśnika. Skazaniec podczas transportu do więzienia wraz z trzema innymi więźniami zamordował eskortującego ich strażnika. Ciało zabitego okradli i uciekli. Trzech z czterech sprawców, w tym Paśnika, złapano. Tym razem wyrok był znacznie sroższy niż poprzednie. Szczepan dostał 12 lat katorgi na Syberii. Odsiedział tylko 4 lata. Skorzystał z wielkiego zamieszania w całej Rosji po wybuchu rewolucji lutowej na początku 1917 roku. Zbuntowani przeciwko carowi mieszkańcy Schlisselburga uwolnili więźniów z carskiej twierdzy. Jednym z nich był Paśnik. Mężczyzna zdołał przedrzeć się z okolic Sankt Petersburga do Polski i wrócić w rodzinne strony. Po drodze zdobył też dwa fałszywe paszporty na nazwiska Franciszek Balas i Bronisław Witkowski. W ojczyźnie czekała na niego starsza o lat 5 Józefa, z którą ożenił się jako 20-latek w 1907 roku. Wiadomo, że kobieta 4 razy zachodziła w ciążę. Trójka dzieci urodziła się martwa. Czwarte dziecko, syn, przeżył swoich rodziców. Paśnikowie nie zdołali nacieszyć się małżeńskim pożyciem. Szczepan wybywał w przestępcze delegacje, napadał i okradał, za co w końcu, jak już wiecie, zesłano go na Syberię. Mimo to żona wciąż była mu wierna i oddana. Nawet wówczas, gdy po latach rozłąki powrócił i znalazł sobie w stolicy kochankę Józefę Gondek. Romans trwał 3 lata, aż do przedwczesnej, gwałtownej śmierci młodej kobiety. Zginęła na początku 1922 roku. Paśnik zabił ją z frustracji. Kochanka wiedziała o jego przestępczej działalności i namawiała do kolejnych kradzieży, których była beneficjentką w dużym stopniu. Przez coraz częstsze złodziejskie wypady Szczepan zwrócił na siebie uwagę policji. Nawet więcej, podobno sama ukochana go wydała. Musiał ukradkiem wyjechać z Warszawy. Opracował jednak plan zemsty na pazernej kochance. Odwiedził Gądkową w stolicy i zaproponował jej wspólny wyjazd za miasto. Chciał jej pokazać ziemię, którą planował kupić. Pojechali pociągiem do Pruszkowa, gdzie spędzili razem cały dzień. Wieczorem poszli na spacer w stronę wsi Parzniew. Zarżnął Józefę, jak sam opowiadał, z zaskoczenia. Uderzył ją najpierw nożem w szyję, a potem dokończył mord scyzorykiem. Zwłoki rozebrał. Martwej kobiecie zabrał chustę zimową i buty, które oddał żonie, by sprzedała je na warszawskim targowisku Kercelaku. Podobno czuł taki żal po śmierci Gądkowej, że 3 dni po morderstwie wrócił po zmierzchu na miejsce zbrodni. Przyświecał sobie zapałkami, by zobaczyć swe krwawe dzieło. Oczywiście żałował czynu. Śledztwo potwierdziło później jego opowieść. Policja rzeczywiście znalazła zapałki przymarznięte do trupa kobiety. Minęły 2 tygodnie. Szczepan, mimo wyrzutów sumienia, zdawał sobie sprawę, że musi usunąć kolejne osoby powiązane z kochanką. Bardzo blisko miejsca poprzedniej zbrodni zabił matkę Gądkowej, 55-letnią Marię Wiśniewską. Zwabił ją historyjką o jej córce, która jakoby leżała chora w jego nowym gospodarstwie. Wysiedli na stacji w Brwinowie i tam, niedaleko od peronu, paśnik napadł na Wiśniewską. Poderżnął jej gardło, ograbił, nagie zwłoki pozostawił w zagajniku pod Pruszkowem. Motywem zbrodni w tym przypadku były złość i rabunek. Przede wszystkim zlikwidował osobę, która poza kochanką wiedziała najwięcej o jego przestępstwach. W połowie stycznia 1922 roku w zagajniku pod Pruszkowem morderca porzucił ciało kolejnej ofiary. Zabita kobieta miała około 40 lat. Ofiarą była Rozalia Garlicka, krewna zaszlachtowanej kochanki i jej matki. Kobieta według mordercy musiała zginąć, była niewygodnym świadkiem. Policja jeszcze wtedy nie ustaliła personaliów znalezionej w lesie ofiary, której morderca poderżnął gardło. Ledwie kilka dni potem paśnik spotkał się z żoną w Warszawie. Od tej pory byli już razem, na dobre i na bardzo złe. Paśnik wypracował sobie modus operandi, mordując kochankę, jej matkę i krewną. On napadał i mordował, natomiast żona zabierała ubrania z martwych ciał i zajmowała się ich sprzedażą na placu Kercelego. Najprawdopodobniej Józefa nie wiedziała o pierwszych 2 zabójstwach, co nie zmienia faktu, że doskonale widziała, co robił paśnik i skąd brały się rzeczy na handel. W nocy z 9 na 10 lutego na drodze prowadzącej od stacji kolejowej Włochy do wsi Karolin natrafiono na kolejnego trupa kobiety z poderżniętym gardłem. Martwe ciało ciężarnej dziewczyny zakrywała jedynie lekka bluzka i męskie kalesony. Resztę ubrań zdjęła i przehandlowała potem Józefa. Policji nie udało się ustalić, kim była ograbiona ofiara. Temat ucichł. Nikt nie pochylił się nad sprawą bezimiennej, brzemiennej kobiety. Nie wybuchła panika, chociaż była to już kolejna ofiara znaleziona w okolicy. Na razie policja nie zdobyła informacji, że ofiarą była młoda kobieta spod Torunia, którą paśnikowie poznali na stacji Warszawa-Wiedeńska. Opowiedzieli jej historię o dużym gospodarstwie, do którego poszukiwali służby. Nieznajoma z chęcią przystała na propozycję zatrudnienia i pojechała z paśnikami. Po wyjściu z pociągu wszyscy troje udali się w stronę lasu, w kierunku domniemanego gospodarstwa. Gdy Józefa została nieco z tyłu, Szczepan napadł i zgwałcił kobietę, a potem poderżnął jej gardło. Cały dobytek biednej dziewczyny, chustkę, trzewiki, 50 marek niemieckich i 200 marek polskich zabrała paśnikowa. To, co było zakrwawione, praktyczna Józefa zostawiła, nie nadawało się na sprzedaż. Stasia Spłońska również przyjechała do Warszawy szukać pracy. Znalazła niestety paśnikową, a ta przyprowadziła ją swojemu mężowi. W lasku między Miłosną i Wawrem Szczepan zgwałcił Stasię i udusił paskiem od spodni. Uduszenie gwarantowało, że nie zabrudzi ubrań, tak jak przy poderżnięciu gardła. Dlatego odtąd paśnik wybierał tylko tę metodę morderstwa. Zwłoki znaleziono 28 lutego w stanie rozkładu. Dopiero na łamach Rzeczypospolitej zasugerowano, że pod Warszawą musi grasować morderca kobiet. Dziennikarze oczekiwali reakcji ze strony policji. Wszczęto śledztwo. Jak na razie bez jakichkolwiek sukcesów. Na tym etapie chyba nikt się specjalnie nie przejął 2 ubogimi kobietami, które straciły życie w podejrzanych okolicznościach. Nie ustalono nawet ich personaliów. Śnieg zasypywał ślady zbrodni. Warszawa, wbrew mitom, pięknym filmom i romantycznym książkom, W okresie międzywojnia nie była rajem. Dochodziło do wielu przestępstw, samobójstw, kradzieży i napadów. Zabójstwa były na porządku dziennym. Zdarzało się wiele wypadków, gdy niezwyczajni nasilonego ruchu przybysze z prowincji wpadali pod samochody, tramwaje czy pociągi. Stolica pękała w szwach od młodziutkich kobiet ze wsi, które szukały szczęścia, wystając na rogach ulic i zaczepiając mężczyzn. Wiele z nich łykało trucizny, zdzierało fosfor z zapałek, wyskakiwało z okna, gdy zaszły w ciążę lub nie mogły znaleźć żadnych środków utrzymania. Dlatego tak łatwo dziewczyny ulegały sile opowieści paśnikowej i wizji dobrego życia w dużym gospodarstwie na służbie u uczciwego pana. Za wszelką cenę pragnęły odmiany losu i godnych warunków życia. Kolejna z nich, Marianna Zuchniak, czy też Zuchmak, jak podają różne źródła, zginęła niedaleko stacji w Teresinie. Przyprowadziła ją Józefa. Para powtórzyła schemat zbrodni. 24 lutego znaleziono następne zwłoki. Ciało zgwałconej i zamordowanej, jak się okazało, Marianny Moros porzucono niedaleko stacji w Płochocinie. W przypadku tej ofiary wiemy znacznie więcej dzięki zeznaniu kobiety, która cudem uniknęła śmierci. Józefa Paśnikowa zaczepiła wspomnianą Mariannę Moros i jej koleżankę, Michalinę Matwiejew, na dworcu kolejowym. Obie Ukrainki przybyły do stolicy szukać pracy. Józefa, która przedstawiła się jako Krasińska, zaproponowała obydwu posady u swojego wspaniałego sąsiada z Podgrodziska, pana Witkowskiego. Tak się składało, że on także był obecny na dworcu. Zawołała mężczyznę i po krótkiej rozmowie młode kobiety zgodziły się podjąć zajęcie u zamożnego gospodarza. Zaprosiły go nawet do siebie, do pokoiku wynajmowanego u pani Feliksy Zarzyckiej przy ulicy Szkolnej 1, mieszkanie numer 20, skąd Marianna miała zabrać swój skromny bagaż. Zarzycka, jak tylko zobaczyła tajemniczego gospodarza, ostrzegła dziewczyny, że wyraźnie się jej nie spodobał. Jednak paśnik znalazł i na nią sposób. Przekonał ją do siebie, podarowując srebrne kolczyki ukradzione jednej z wcześniejszych ofiar. Zarzycka, udobruchana, przestała się wtrącać. A szkoda, mogła uratować życie Marianny. 22 lutego w lokatorskim pokoiku Moros, Matwiejew i Szczepan Paśnik pili wódkę i jedli zakąski, które przyniósł. Tego samego dnia po południu poszli we troje na pociąg do Płochocina. Na dworcu czekała na nich Paśnikowa. Michalina Matwiejew wycofała się. Miała wiele obaw w związku z antypatycznym jednak gospodarzem. Moros nie zmieniła zdania. Dziewczyna marzyła o dobrej posadzie służącej. Propozycja Paśnikowej i jej gospodarza przyszła Mariannie jak z nieba. Mogła zarobić na kolejną daleką podróż, może nawet do Ameryki, i popracować w godnych warunkach. Marianna i Paśnikowie wysiedli w Płochocinie. Stamtąd mieli iść pół wiorsty piechotą. Józefa została na dworcu, a Paśnik sam z dziewczyną poszedł w stronę lasu. Tam zażądał, by mu się oddała. Marianna odmówiła. Wówczas rzucił się na nią i udusił. Zwłoki okradł. Zabrał szal, sukienkę, kożuch, buty, kolczyki i 300 marek oraz białą chustkę, którą Paśnikowa zostawiła dla siebie. Para pociągiem wróciła do Warszawy. Do marca naliczono 7 trupów znalezionych w pobliżu torów kolejowych w okolicach Warszawy, Rakowca, Ożarowa, Otwocka, Pruszkowa, Wawra i Sochaczewa. Jak wspomniałam, kobiety były ograbione z ubrań i przedmiotów osobistych. Miały ślady uderzeń tępym narzędziem oraz ślady walki stoczonej z napastnikiem. Gazety donosiły o tym, że w stolicy grasuje Laundrus nad Wisłę, choć Dziennik Rzeczypospolita pisał, że polski morderca nie miał zbrodniczej finezji Francuza. Przypomnę, Henri Désiré Landru stanął przed paryskim sądem w 1921 roku. Został oskarżony o zamordowanie co najmniej 10 kobiet i synka jednej z nich, których poćwiartowane ciała miał spalić w domowej kuchence. Prochy rozsypywał w przydomowym ogródku. Ofiary, zamożne wdowy, okradał. 25 lutego 1922 roku ścięto go na gilotynie. Jego sprawą żyła cała ówczesna Europa, choć do dziś pozostało wiele wątpliwości, czy na pewno był winny zarzucanych mu czynów. Tymczasem w Polsce porównywano warszawskiego mordercę także do Kuby Rozpruwacza, który ledwie 40 kilka lat wcześniej napadał na kobiety w Londynie. Warszawianki i przyjezdne panie bały się jeździć same pociągami. Atmosfera grozy gęstniała. Musiało zginąć aż 7 kobiet, by warszawiacy przejrzeli na oczy. To nie policja, lecz prasa uchwyciła podobieństwo między zdarzeniami i powiązała je w serię. Oczywiście jeszcze tego słowa nie używano w kontekście wielokrotnego morderstwa. Gdy policja zabrała się do pracy, mordercę ujęto bardzo szybko. Zatrzymanie miało miejsce 7 marca 1922 roku o godzinie 21:30 w pobliżu dworca głównego Warszawa Wiedeńska. Posłuchajcie, jak do tego doszło. Policyjne śledztwo prowadził starszy przodownik Józef Sikorski, kierownik ekspozytury śledczej na powiat błoński. Pomagał mu Antoni Bednarek, jeden z najlepszych policyjnych wywiadowców. Ten ostatni zginął niestety 3 lata później. Zastrzelił go przy dworcu kolejowym w Żyrardowie bandyta Aleksander Krwawy Popielarz. Zapewne stołeczni policjanci, w tym szef warszawskiego urzędu śledczego, nadkomisarz Maurycy Sonnenberg, musieli zastanawiać się, czy przypadkiem Landru znad Wisły nie wzorował się na francuskim zbrodniarzu. Sprawca mordował i okradał tylko kobiety. Na tym jednak podobieństwa się kończyły. Rodzimy morderca wyprowadzał ofiary w odludne miejsca i gwałcił je, podczas gdy Francuz zabijał we własnym domu i inaczej też postępował z ciałami. Nie zostawiał ich na mrozie niczym zużyte, wykorzystane przedmioty. W tym samym czasie w Berlinie Karl Friedrich Grossmann stanął przed sądem również za wiele morderstw. Prawdopodobnie zamordował 26, o ile nie 50 kobiet. Ofiary okradał z mienia, a ich ciała przerobił na parówki, które sprzedawał potem na dworcu kolejowym. Wybiegnę nieco w przód, kończąc jego historię. Nie doczekał wykonania zasądzonego wyroku śmierci. Powiesił się w celi 5 lipca 1922 roku. Warszawskie śledztwo było szalenie trudne. Żadnych śladów, żadnych dokumentów ofiar. Nikt nie rozpoznał zamordowanych. Trudno się temu dziwić. Najprawdopodobniej kobiety były przyjezdne, nikogo nie znały w Warszawie i jej okolicach. W końcu jednak złapano trop. Policja domyślała się, że część z ofiar miała ukraińskie pochodzenie. Na miejscu ostatniej zbrodni zostały rozrzucone listy w języku ukraińskim, które wysypały się z zawiniątka zabitej Moroz. Dzięki nim ustalono jej nazwisko i fakt, że wybierała się do Ameryki Północnej. W ten sposób policja, właściwie wywiadowca Bednarek, w przebraniu osobiście dotarł do środowiska emigrantów oraz do mieszkania Feliksy Zarzyckiej i do Michaliny Matwiejew. Dalej poszło wszystko bardzo sprawnie. Matwiejew rozpoznała zwłoki na zdjęciu, które pokazał jej Bednarek. Należały do jej koleżanki, Marianny Moroz. Była również w stanie podać rysopis mężczyzny, z którym widziała Mariannę po raz ostatni. Od tamtej pory każdego dnia przybywała na dworzec, by wraz z policjantami szukać podejrzanych. Ich potencjalne ofiary, młode kobiety z prowincji, chciały w stolicy szukać pracy, przyjeżdżały z wielkimi nadziejami na odmianę ciężkiego losu. Szczepan i Józefa nie zmieniali swojej historii. Paśnik wciąż przedstawiał się jako bogaty gospodarz, który zbił fortunę w Ameryce, a teraz ma gospodarstwo pod Ożarowem i szuka chętnych do pracy. 7 marca na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie, czyli na miejscu dzisiejszej Warszawy Śródmieście i metra Centrum, policjanci wypatrzyli mężczyznę, jego towarzyszkę oraz ich niedoszłą ofiarę. Rozpoznała ich Feliksa Zarzycka, która zdecydowała się pomagać policji. Cała trójka rozmawiała na peronie. Zachowały się zdjęcia z zatrzymania. Ukazują dramat sytuacji, napięcie oraz absolutny spokój aresztowanego. Jego partnerka, korzystając z zamieszania, próbowała cichaczem się oddalić. Na szczęście została powstrzymana. Oboje zatrzymano u zbiegu ulic Złotej i Marszałkowskiej. Bronisław Witkowski z Kielc i Agnieszka Krasińska, bo tak paśnikowie przedstawili się śledczym, zaprzeczali, że się znają. Upierali się ponadto, że nie znali i niczego nie oferowali obecnej z nimi Oldze Zacharównie. Co ciekawe, zatrzymany mężczyzna miał przy sobie dokumenty na nazwisko Franciszek Balas. Kim był naprawdę człowiek o szaro-zielonej twarzy i tępym zwierzęcym wyglądzie, jak napisał o nim dziennikarz Rzeczypospolitej? Przed policją stało nie lada zadanie dociec prawdy o bezlitosnym sprawcy, który niczym nie przypominał wysublimowanych morderców z pierwszych stron europejskich gazet. Aresztowanie Kuby Rozpruwacza. Jest to około 30-letni Franciszek Balas, wyrobnik wiejski. Ponieważ ostatnią zbrodnię popełnił w obrębie powiatu błońskiego, dlatego odesłano go do Błonia, gdzie wszczęte będzie dochodzenie śledcze. Napisano w Kurierze Warszawskim dzień po zatrzymaniu. Przewieziono Szczepana i Józefę jednak nie do Błonia, a do Grodziska na komendę powiatową. Zatrzymany przyznał się wywiadowcy Bednarkowi, że naprawdę nazywał się Szczepan Paśnik, syn Krzysztofa. Miał 35 lat, urodził się we wsi Aleksandrów w powiecie karwolińskim. Rzeczywiście posiadał gospodarstwo, choć nie tak okazałe, jak rozpowiadał, ledwie 3 hektary ziemi. Kobieta, znajomości z którą się wypierał, domniemana Krasińska, to jego żona, 40-letnia Józefa Paśnik, córka Floriana Talarka. Ciężko było im się wywinąć. Zbyt pewni siebie mieli przy sobie dowody swoich zbrodni, zdjęcia 2 ofiar i broszkę należącą do ostatniej zamordowanej kobiety. U pani Paśnik w koszyku leżał scyzoryk, duży sprężynowy nóż i kwit z dworcowej przechowalni bagażowej. Paśnikowie oddali do przechowania ubrania i bieliznę Morozów. Matwiejew, która już raz pomogła śledczym i tym razem wsparła ich w identyfikacji rzeczy, były własnością Marianny. Feliksa Zarzycka również potwierdziła, że należały do jej lokatorki. Zresztą na niektórych częściach bielizny wyhaftowano inicjały MM oraz widoczne były ślady najprawdopodobniej krwi. Ostatnia, niedoszła ofiara paśników, Olga Zacharówna, zeznała, że paśnik sprzedał jej historię o bogatym gospodarzu z Ameryki i jak wiele poprzednich, już martwych, młodych kobiet, Olga uwierzyła mu. Miała za 2 godziny stawić się na peronie i pojechać wraz z nim do Ożarowa. Szczepan Paśnik wyznał Bednarkowi wszystko, a nawet jeszcze więcej. Opowiedział o pierwszych zbrodniach popełnionych przed zesłaniem. Kluczył i mieszał w zeznaniach. Dlatego do dziś tak ciężko jest dojść do prawdy. Nie wiemy, ile ofiar miał na sumieniu. Czy z jego ręki padły martwe także kobiety, których ciała znaleziono pod Warszawą w końcu 1921 roku. Ostatecznie oskarżono go o ostatnie morderstwo. Sąd doraźny nie miał czasu skupiać się na detalach i ofiarach. Trzeba było jak najszybciej osądzić podejrzanych, wydać wyrok, a jego uzasadnienie ogłosić już po wykonaniu egzekucji. Podczas procesu paśników sala sądowa była wypełniona po brzegi. Rozprawą przysłuchiwały się głównie żądne sensacji, wystrojone panie. Obecni byli dziennikarze i rysownicy. O dziwo nie wypraszano z sali kobiet, gdy omawiano najbardziej drastyczne szczegóły sprawy. Wszystko pozostało jawne. Przed sądem Szczepan wypierał się winy. Twierdził, że został zmuszony siłą do złożenia obciążających go zeznań. Mimo wszystko teraz pozostawał spokojny i uczestniczył w procesie z drwiącym uśmiechem na twarzy. W przeciwieństwie do męża, Paśnikowa kryła się za czarną chustką. Była apatyczna, odpowiadała monosylabami. Prasa początkowo brała jej stronę, upatrując jedyną jej winę w ukrywaniu mordercy. Józefa utrzymywała, że zbrodnicze plany opracowywał jej mąż, który ją maltretował. Przyznała jednak, że to ona wyszukiwała mu ofiary. Stasię Spłońska trzymała, gdy paśnik ją dusił, bo dziewczyna za mocno się wyrywała. Zuchmakową złapała za włosy i nie puściła, gdy spróbowała ucieczki. Sama przyznała się do współudziału w 5 morderstwach. Nie poczuwała się jednak do winy. Uważała, że nie było innego wyjścia. Skoro już chcieli obrabować młode kobiety, musieli je zabić, inaczej poszłyby na policję. Zeznania męża częściowo pokrywały się ze słowami Józefy. Nie ukrywał, że wiedziała o zbrodniach i wspierała go. Później będzie ją usprawiedliwiał i chronił przed sądem. 6 kwietnia 1922 roku sąd doraźny pod przewodnictwem sędziego Jana Gumińskiego skazał oboje za zamordowanie Marianny Moros na śmierć przez rozstrzelanie na terenie warszawskiej Cytadeli. Nie mieli prawa do apelacji. Paśnik przyjął wyrok ze spokojem. Józefa płakała. Mieli umrzeć tego samego dnia. Nazajutrz o świcie. Po ogłoszeniu wyroku przewieziono ich w obstawie do aresztu. Adwokaci obojga zdążyli już wystosować prośby o łaskę do naczelnika państwa, Józefa Piłsudskiego. Obie prośby spotkały się z odmową. Wiadomość nadeszła z Belwederu jeszcze tego samego dnia wieczorem, około godziny 23:00. A przecież paśnikowie się łudzili, że naczelnik oszczędzi przynajmniej kobietę. Dotychczas Piłsudski ułaskawiał co trzeciego skazańca, zamieniając mu karę śmierci na dożywotnie więzienie. Tym razem naczelnik państwa nie miał głowy do takich drobnostek. Przygotowywał się do odebrania odznaczenia wstęgi orderu Leopolda z rąk belgijskiego ambasadora. Ponadto bardziej interesował go planowany wyjazd do Wilna na Wielkanoc niż sprawa dwójki pospolitych morderców. Najprawdopodobniej nawet nie przeczytał dokumentów. W noc przed egzekucją paśnik poprosił o 50 papierosów i butelkę wódki, której jednak nie dostał. Początkowo nie chciał księdza, ale gdy nadeszła wieść z Belwederu o odrzuceniu prośby, wezwał kapłana. Ksiądz przyszedł do niego o 3:00 nad ranem. Po jego wizycie paśnik spisał ostatnią wolę. Józefa nie spała całą noc. Zawodziła, biegała po celi. 2 razy spowiadała się w nocy. Wczesnym rankiem ostatkiem sił wyszła z celi. Jedną karetką więzienną przewieziono oboje na miejsce straceń. Ona płakała. On palił papierosy jeden za drugim. Gdy wysiedli z pojazdu, Józefa zobaczyła 2 wykopane groby i 2 skromne trumny. Zadrżała na całym ciele. W młodej II Rzeczypospolitej nie było stanowiska kata. Wyroki wykonywało wojsko. Na skazańców czekał pluton, złożony z 12 młodych żołnierzy i kapelan twierdzy, który wraz z grupą 20 policjantów towarzyszył paśnikom w ostatniej drodze. Kobietę trzymano pod ręce. Przed egzekucją skazańcy wyspowiadali się, po czym w otoczeniu żołnierzy zostali przeprowadzeni na miejsce kaźni, gdzie już były wykopane groby. Paśnikowa zwróciła na nie uwagę męża. Po odczytaniu wyroku przez prokuratora paśnikowie ucałowali krzyż. Przez cały czas, aż do wykonania wyroku, małżonkowie zachowywali się nadzwyczaj spokojnie. Tak opisywano ich ostatnie chwile na łamach wieczornego wydania poczytnego dziennika Rzeczpospolita. Kobietę postawiono przed plutonem i założono jej opaskę na oczy. Padła pierwsza. Widząc śmierć żony, paśnik ukrył twarz w dłoniach. Po chwili popchnięto go na miejsce zabranego ciała. Chciał umrzeć z odsłoniętymi oczami, ale odmówiono mu. Nie chodziło o jego komfort. Młodzi żołnierze nie chcieli patrzeć w oczy skazańca. Egzekucji z lubością przyglądali się natomiast gapie zebrani na stoku. Robotnicy z okolicy i warszawiacy, także kobiety. Była godzina 6:35, gdy Szczepan padł martwy. Paśników pochowano w nieoznakowanym grobie pod murem cytadeli, tam, gdzie grzebano innych rozstrzelanych skazańców. Józefa była jedyną kobietą, którą stracono za morderstwo w międzywojennej Polsce. Paśnikowie osierocili 9-letniego syna. Co się z nim stało i na kogo wyrósł, nie wiadomo. Największą zagadką tej historii jest Józefa. Co kierowało paśnikową? Miłość, przywiązanie, strach przed mężem raczej nie. Okazywał jej troskę do końca. Może nie zastanawiała się nad tym, czy to, co robili młodym kobietom, było dobre czy złe, było dobre dla paśników. Może tu tkwi luka moralna, w którą wpadła Józefa. Prawdopodobnie liczyła na miłość i oddanie Szczepana, jeśli zrobi wszystko, czego będzie od niej oczekiwał. Towarzyszyła mu w poszukiwaniu ofiar, okradała sponiewierane martwe dziewczyny. Na sprzedawanych na targu rzeczach zarabiała grosze. Może to właśnie ona zasugerowała, by paśnik nie podrzynał gardę, a dusił kobiety, bo zakrwawione ubrania niszczyły się nieodwracalnie i traciły wartość. Nie cofnęła się przed udziałem w zbrodni, byle zaspokoić człowieka, na którym jej zależało. Czy było warto? Nie tylko Józefa brała udział w procederze paśnika. Prawdopodobnie także Feliksa Zarzycka, która przyjmowała pod swój bardzo skromny dach potencjalne ofiary Szczepana. Dla pełnego obrazu polskiego międzywojnia polecam Wam kilka lektur. Dwie książki Kamila Janickiego, Wstrząsającą epokę milczenia i seryjnych morderców II Rzeczypospolitej oraz dwie książki Heleny Kowalik, Słynne procesy II Rzeczypospolitej i Przed sądem II RP. Jeśli chcecie poznać bliżej przerażający los polskich kobiet w II Rzeczypospolitej, polecam również dwie książki Joanny Kuciel-Frydryszak, Służące i Chłopki. Odwiedźcie ponadto Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, które jest maleńkie, ale arcyciekawe. Kryją się w nim fotografie z ujęcia i przesłuchania paśników. Dziękuję za Waszą uwagę, za upodobanie do mrocznych opowieści. Wracajcie do mnie po kolejne. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie. W miejscu, które pamięta przedwojenne czasy, kamienica, w której się mieścimy, powstała w 1912 roku. Prowadzono w tym miejscu sklep kolonialny. Dziś jest tam worek kości. Renata z worka kości.